Dzisiaj mam wam zaprezentować taki temat, jak geneza struktury w ogóle duszpasterstwa rodzin, żebyście mieli takie wyobrażenie, jak to też Pan Bóg fajnie przewidział i mądrością naszego Kościoła Polskiego przez lata udało się stworzyć pewne zręby, żeby ta praca taka ewangelizacyjno-formacyjna z małżeństwami, z rodzinami była mocno osadzona w Kościele. I uważam, że to jest naprawdę fenomen, to co się udało zrobić w Polsce. Musicie wiedzieć, że to o czym będę mówić, to jest w zasadzie fenomen polski. To trwa już w latach. W 2015 roku mieliśmy 50-lecie tego duszpasterstwa rodzin w naszej archidiecezji. Więc pierwszą prezentację, którą wam tutaj przedstawię, to właśnie skorzystam z tego, co prezentowałam wtedy w Oliwie. Mieliśmy bardzo dużą uroczystość. Ale będą też kolejne odsłony, tak żebyście mieli tak na razie ogólną wiedzę na ten temat. Duszpasterstwo rodzin, ono się wyłoniło w 56 roku. Znaczy pojawiła się taka potrzeba, ponieważ ustawa w kwietniu o dopuszczalności ciąży, o dopuszczalności przerywania ciąży została przez nasz rząd, znaczy rząd Polskiej Rzeczpospolitej, czy tam jak to się nazywał, Polskiej, tak, Ludowej, Republiki, tak, PRL, tak, Polska Republika, już człowiek nawet zapomniał tą nazwę. Wprowadzono aborcję praktycznie na żądanie w kwietniu ustawą i Kościół szybko, episkopat się szybko zorientował, że trzeba przeciwdziałać temu złemu prawu poprzez to, żeby zmieniać mentalność kobiet i żeby chronić życie. I bardzo szybciutko już w czerwcu episkopat zalecił organizowanie takich katolickich poradni małżeńskich. Na początku jakoś Kościół pomyślał sobie, że trzeba do tej pracy włączyć lekarzy i położne, czyli środowisko medyczne. I początek w zasadzie to nawet nie można powiedzieć, że było duszpasterstwo rodzin, tylko duszpasterstwo lekarzy, służby zdrowia, bo to kiedyś nazywano w ogóle służbą zdrowia, to była służba. Więc szybciutko spróbowano taką zachęcić lekarzy, organizowano spotkania dla położnych, dla lekarzy, żeby oni wychodząc naprzeciw tej mentalności takiej proaborcyjnej, żeby w poradniach katolickich zaczęto mówić, że aborcja jest złem i tak dalej. Wiadomo było, że jak będzie prawo wprowadzone proaborcyjne, no to liczba aborcji wzrośnie. To, co Asia wspominała, ta mentalność, przeciwko życiu szła jakby z tym naszym takim komunistyczną tą ideologią. Też jeszcze ten strach, ten maltuzjański, że nam się świat przeludni i tak dalej, że teraz będzie fala taka po wojnie duża dzietności, że w ogóle to jest zagrożenie, a nie zysk, więc była ta mentalność taka przeciwko życiu. I Kościół pięknie zareagował. Może nie tyle przewidział, co nastąpiło takie ogromne zderzenie z tym, że lekarze i pielęgniarki zaczęły mieć, i położne zaczęły mieć ogromne problemy w pracy. One zaczęły gdzieś tam przy kościele pomagać, zaczęły organizować różne pogadanki dla kobiet, które rozważały aborcję, czy dla młodych dziewcząt. I one zaczęły być w tym aparacie władzy represjonowane. I Kościół szybko się zorientował, że no, nie może jakby liczyć tylko na te osoby związane ze służbą zdrowia, nie? I zaczęto jakby dopuszczać do tej pracy duszpasterskiej też osoby świeckie, które nie były związane stricte ze służbą zdrowia. To, co dzisiaj my widzimy, zobaczcie, w naszym, nawet na tym kursie, nie? Jest troszkę osób związanych jakoś z medycyną, ze służbą zdrowia, ale jest też dużo spośród nas osób w ogóle spoza jakby tego obszaru medycyny. Więc tak to było. Ta prezentacja jakby bardziej tutaj nas teraz ukierunkuje na pracę w diecezji, tak trochę może wężej. W naszej diecezji pierwsze takie pojawiły się ślady w 64 roku. Zaczęła przyjeżdżać tutaj instruktorka z Pelplina. Pamiętajcie, że wtedy była inna struktura kościoła, to znaczy była diecezja pelplińska. Nasza Gdynia na przykład należała wtedy do diecezji, chełmińskiej. Nie było jeszcze diecezji pelplińskiej i gdańska diecezja była, nie była archidiecezją, była mniejsza, więc to troszeczkę było inaczej. Na przykład Gdynia nie była naszą diecezją, więc ona przyjeżdżała z Pelplina. Do dzisiaj Pelplin jest bardzo Gdynia jest bardzo związana z Pelplinem i część księży właśnie, zwłaszcza w Gdyni i w tych terenach, tych Kaszub północnych, to są księża z seminarium pelplińskiego i tak dalej. Więc to musimy się cofnąć w czasie, że te wpływy tutaj były trochę inne. Także z Pelplina przyjeżdżała pani Maria Siemiątkowska do Oliwy i pierwsze takie pogadanki, pierwsze takie struktury zaczęto, z pierwszymi kobietami zaczęła się spotykać. Taką inicjatorką w ogóle ogólnopolską, taką matką poradnictwa rodzinnego i tych pracy to była pani Teresa Strzembosz. Ona zmarła w 1970 roku. To była ta Teresa Strzembosz, jak ktoś się trochę orientuje, to z tych trojaczków słynnych, gdzie Adam Strzembosz i już nie pamiętam, i Tomasz, o. Jeden właśnie jest prawnikiem, ten drugi chyba już też nie żyje. No i Tereska, która miała ogromną chęć bycia lekarzem i kilka razy się dostawała na medycynę, ale zawsze nie zostawała przyjęta ze względu na tych ideologicznych. Jak się w końcu dostała na tą medycynę, to już tak mocno była zaangażowana w poradnictwo i przede wszystkim w rozwój taki domów samotnej matki, że jednak zrezygnowała z tej medycyny. Ale Teresa zmarła w 70 roku na chorobę nowotworową. Zostawiła właśnie całą wizję duszpasterstwa, znaczy duszpasterstwa, poradnictwa rodzinnego, czyli jakby tej pracy, zaraz zobaczycie pojęcie duszpasterstwo, poradnictwo i tak dalej, to nie są tożsame. Natomiast ona się poradnictwem rodzinnym zajmowała, więc zostawiła cały taki testament i wizję tego. Zresztą te wizje są do dzisiaj realizowane, więc taką matką, powiedzmy sobie na skalę ogólnopolską, była Teresa Strzembosz. Natomiast tutaj lokalnie ona zainteresowała na naszym terenie właśnie Irenę Konieczną, Anię Rusiecką. I pierwszym duszpasterzem rodzin był ksiądz Władysław Ciastoń. To były takie pierwsze osoby odpowiedzialne tutaj na naszym terenie w 65 roku życia, w 65 roku, tak, które tutaj przyniosły tą ideę. Pierwszy kurs, taki kurs prawdziwy, że ogłoszono, że zbieramy, że będziemy szukać ludzi do pracy w duszpasterstwie rodzin, do poradnictwa, odbył się w 1965 roku w Gdyni, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I tutaj już jakby wyłoniły się nasze struktury, już przestaliśmy być zależni od diecezji chełmińskiej. Już taki etap nastąpił samodzielnej pracy i tworzenia tych struktur. Teraz ogólnie jakie są te struktury duszpasterstwa rodzin? Najpierw mamy Radę do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, czyli na episkopacie, jak wiecie, spotykają się wszyscy biskupi z Polski, wszyscy. I episkopat ma tam swoje różne komisje, czy tam rady. I jedną z takich ważnych rad jest Rada do Spraw Rodziny, czyli iluś tych biskupów, nie pamiętam teraz czy kilku, czy kilkunastu spośród wszystkich, też nie wiem ile aktualnie jest biskupów polskich, są jakby oddelegowani szczególnie do tego, żeby być odpowiedzialni za rodziny, za małżeństwa, rodziny. Więc jest taka Rada do Spraw Rodziny właśnie w tym episkopacie. Oprócz tego, że tam są biskupi, są też konsultorzy, zapraszani świeccy. Wiem, że między innymi takim konsultorem byli państwo Pulikowski swego czasu, Guzewicz, ale to też się zmienia. W każdym razie w episkopacie mamy bardzo ważną reprezentację, powiedzmy sobie. Potem przy tej Radzie do Spraw Rodziny, przy episkopacie jest utworzony Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Nawet w tym samym budynku dokładnie jest Krajowy Ośrodek. Na czele tego ośrodka stoi dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. My mówimy nieraz Krajowy Duszpasterz Rodzin. I jest krajowy doradca, przeważnie doradczyni, kobieta. Aktualnie krajowym duszpasterzem rodzin, czy tym dyrektorem tego Krajowego Ośrodka jest ksiądz Przemysław Drąg, tutaj na zdjęciu z tą koszulką. Aha, tutaj wyżej mamy jeszcze biskupa Jana Wątrobę. To jest biskup, który jest przewodniczącym tej Rady do Spraw Rodziny. On zresztą w tej książce Ostatni Ojca Knoca bardzo ładnie tutaj wprowadzenie napisał, także zachęcił, także też chcę wam powiedzieć, że ta książka ma jakby taką akceptację ogromną tutaj duszpasterstwa rodzin, tego hierarchicznego, tych struktur i tutaj sam mówię, biskup się pofatygował, żeby to jakieś takie błogosławieństwo powiedzmy tutaj ojcu Knocowi dać na te działania, jak on tą książkę wydawał, także to też jest ważne. I teraz przy tym Krajowym Ośrodku jest, mówię, w Krajowym Ośrodku jest duszpasterz rodzin i doradczyni krajowa. Teraz w tej chwili, w tym roku się zmieniło, że odeszła Agnieszka Dochniak i jest Beata. Nie pamiętam jeszcze nazwiska, bo na dniach się zmiana nastąpiła. Był długo wakat do chyba, no 1 maila dostałam wczoraj. I wiem, że jest nowa doradczyni, nawet jeszcze nie miałam okazji jej poznać, tej krajowej. Teraz jadę właśnie na takie spotkanie, myślę, że ją poznamy. Także znowu zmieniła się krajowa doradczyni. Czyli jest Rada do Spraw Rodziny, jest Ośrodek Krajowy, potem są sesje ogólnopolskie. Dwa razy w roku spotykamy się na wiosnę, właśnie na sesji wiosennej i jesienią na sesji jesiennej. Spotyka się Rada, spotyka się Krajowy Ośrodek, przedstawiciele Krajowego Ośrodka i spotykają się wszyscy duszpasterze rodzin diecezjalni i diecezjalne doradczynie czy doradcy, bo to nieraz jest mężczyzna, nieraz to jest para małżeńska. I jeszcze oprócz tego, że są te dwie sesje takie ogólnopolskie, czyli cała Polska się spotyka, ci przedstawiciele poszczególnych diecezji, to spotykamy się jeszcze w rejonach. Raz w roku są spotkania rejonowe. Nasza diecezja należy do rejonu północnego i tutaj w skład tej tak zwanej rejonówki, na której też ja jeżdżę i ksiądz Krzysztof Homonci, który jest naszym duszpasterzem diecezjalnym rodzin. Spotykają się nasza metropolia, czyli archidiecezja gdańska, diecezja toruńska i pelplińska, to jest nasza metropolia, plus diecezja koszalińsko-kołobrzeska, szczecińsko-kamieńska i zielonogórsko-gorzowska. Także tutaj te diecezje jeszcze w rejonie się jakby bardziej zacieśniamy. I słuchajcie, te struktury powstały po to, żeby taka komuna i te działania przeciw wrogie Kościołowi, pamiętajcie, nie było telefonów, a nawet jak były, to były kontrolowane, nie było maili, nie było internetu i te wszystkie te struktury były po to, żeby tak szybko to dzieło nie zostało rozpracowane, krótko mówiąc rozwalone, ale też żeby się tak w różnych tych konfiguracjach spotykać, dzielić informacjami, wymieniać doświadczeniami. I te struktury są naprawdę solidnie osadzone, przemyślane, natomiast no, trzeba pilnować, żeby ciągle był duch w tych strukturach, tak? Żeby to nie było tak, że to są jakieś skostniałe struktury, w których się nic nie dzieje. Czyli ciągle oddolnie naciskamy na górę, góra ciągle próbuje poprzez różne nawet wytyczne czy coś schodzić do dołu, nie? I cały czas chodzi o to, żebyśmy my byli też takimi przekazicielami tego, że są pewne oddolne ruchy i góra ma się o tym dowiedzieć i są pewne wytyczne od góry, które mają dojść do samego dołu, czyli poprzez też potem nasze struktury dekanalne, parafialne, do po prostu na końcu do narzeczonych, do małżonków samych. Teraz co się dzieje w diecezji naszej? Na czele oczywiście w ogóle wszystkiego i między innymi też duszpasterstwa rodzin jest zawsze biskup. U nas jest metropolia, więc jest archidiecezja, więc jest arcybiskup, tak? Metropolita gdański. Co by się nie działo, on tutaj jest szefem wszystkich szefów i on decyduje o wszystkim. Niekiedy daje jakby wolną rękę, czyli pomocniczemu biskupowi, czy samemu dyrektorowi, czy właśnie duszpasterzowi diecezjalnemu, ale zasadniczo w naszej diecezji wszystko, co ważne, musi przejść przez biskupa osobiście. Stąd nieraz jest też taka trudność, że to trochę trwa, załatwienie jakiejś sprawy trochę trwa, bo wiadomo, że biskup wszystkim zarządza i wszystkie ważne sprawy muszą w naszej diecezji przez niego przejść, więc nie zawsze łatwo jest cokolwiek wprowadzić jakby szybko, nie? Ale mnie też nauczyło to, że ta cierpliwość, to wyczekanie nieraz pewnych rzeczy też jest błogosławieństwem, bo po prostu nie zawsze pod wpływem impulsu się tak pójść da, załatwić wszystko i od razu tego nieraz, jak sprawa się toczy troszkę, to też człowiek nabiera pewnego dystansu, troszeczkę nabiera wagi pewne sprawy. Także no tak jest, jak jest, nie? Że cokolwiek chce załatwić, czy na przykład to, że powstało to studium, czy teraz mam takie marzenie, że powstało seminarium małżeńskie, czy żeby na przykład te wyprawki dla narzeczonych przeszły, czy wprowadzenie odpłatności, czy w ogóle wasze misje kanoniczne, to wszystko jest, to są rozmowy i to są podpisy, to są dekrety, to wszystko idzie jakby przez biskupa naszego. Normalnie w tych strukturach diecezjalnych powinien być Wydział Duszpasterstwa Rodzin. U nas w diecezji takiego wydziału nie ma, nigdy nie było. Jesteśmy jedną z czterech diecezji, z tego co dobrze pamiętam, w których taki wydział nigdy nie powstał. Nie mamy nawet referatu Duszpasterstwa Rodzin, bo nieraz jest jeszcze referat. Nie chcę tego oceniać, trudno powiedzieć, dlaczego tak było, dlaczego tak jest w ogóle. Za tym na pewno szłoby miejsce w kurii, jakiś tam pewnie i budżet, no w każdym razie u nas tego nie było. Nie ma, może będzie, ale nie wiadomo. Może też nie dążymy do tego dostatecznie mocno tutaj z księdzem Krzysztofem. W każdym razie nie ma Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w naszej diecezji. Nie ma referatu Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji. Jest diecezjalna poradnia rodzinna, czyli tutaj od niedawna w Matemblewie od 2 lat, czyli jakby zarządzamy troszeczkę inaczej niż w całej Polsce prawie się to dzieje. Ale mamy diecezjalną poradnię rodzinną, która też jest jakimś konkretnym miejscem, centrum dowodzenia i koordynacji tych wszystkich działań promałżeńskich, prorodzinnych w diecezji. Wczoraj się właśnie widziałam z biskupem Głudziem, ponieważ tutaj był na bierzmowaniu, więc miałam taką okazję 15 sekund, żeby ucałować pierścień, żeby wręczyć kwiaty, podziękować. No i tyle. Ksiądz biskup mnie poznaje, się uśmiecha, wielu działaniom błogosławi. Naprawdę ja mam ogromny szacunek do naszego arcybiskupa, dlatego że po prostu Pan Bóg działa przez niego. Nieraz są bardzo trudne decyzje, nieraz są takie, że człowiek nie rozumie, ale po prostu widzę, że ta cierpliwość, pokora wobec tych decyzji no, procentuje tym, że Pan Bóg błogosławi. Błogosławi. Ja pewnych rzeczy nie rozumiem, ale z czasem widzę, że Pan Bóg jest w tym wszystkim obecny. Diecezjalny duszpaster rodzi, tak? Czyli jest biskup, powinien być wydział, ale go nie ma, ale mamy diecezjalną poradnię rodzinną, jest osoba właśnie duszpasterza rodzin. Właśnie u nas jest to ksiądz Krzysztof Homącik, parafia ojca Pio, proboszcz. Miał tu dzisiaj być, ale spowiada dzieci pierwsze komunijne, więc myślę, że bardzo dobrą rzecz dzisiaj robi też. I powiedział, że jeszcze się wam pokaże, pojawi. Będziecie mieli okazję go na pewno jeszcze zobaczyć, poznać i myślę, że polubić i pokochać. I jako proboszcz, jako budowniczy, może też nie mając tego swojego miejsca w kurii, niestety ma niewiele czasu, żeby poświęcić duszpasterstwu rodzin w praktyce, ale jest osobą, którą się bardzo dobrze ja porozumiewam i nigdy nie przeszkadza w jakichś działaniach. Mam ogromne zaufanie ja do niego i on do mnie, także pomimo, że rzadko się spotykamy, to nie jest taka współpraca na co dzień, to myślę, że jest to bardzo ważne, że nadajemy na tych samych falach. No i diecezjalna doradczyni życia rodzinnego, czyli ja, w naszej diecezji ja. Od 10 lat, słuchajcie, będę miała we wrześniu 10 lat już, jak jestem formalnie pracownikiem kurii i stanęłam na czele jakby tego poradnictwa rodzinnego głównie, ale też właśnie we współpracy z duszpasterzem rodzin próbujemy wszystkie działania promałżeńskie, prorodzinne w jakiś sposób ogarniać, pomagać w jakiejś koordynacji, w informacji o tym, żeby ludzie, którzy podejmują jakieś wysiłki na rzecz małżeństwa, rodziny, wiedzieli o tym, że coś się dzieje, gdzie się dzieje, kto za tym stoi. I niestety w praktyce nie wszyscy mają coś takiego, nie wszyscy ludzie Kościoła mają coś takiego, że jak coś organizują dla małżeństw, dla rodzin, że mogliby się tym podzielić na przykład z nami, z duszpasterstwem rodzin i mogliby przez to i mieć swoje miejsce na stronie duszpasterstwa rodzin i mogliby mieć jakąś większą może reklamę tych swoich działań. Ja ubolewam, że niestety nie udaje się nam się zawsze na przykład usiąść i na przykład podzielić się kursami dla narzeczonych, powiedzieć, słuchajcie, fajnie, że robicie kursy tu, nie? ale na przykład fajnie byłoby, na przykład, że jak już robimy weekendowe, to żeby nie było tak, że w 5 miejscach diecezji jest w jeden weekend, a potem przez następne tygodnie nie ma nigdzie, nie? Że na przykład trochę brakuje czegoś takiego, że żeby ludzie, którzy robią te kursy, no mieli tak zakodowane, że trzeba to zgłosić do nas i nie dlatego, że my jesteśmy ważni, że my będziemy tutaj decydować, kto lepiej, kto gorzej robi, broń Boże, tylko chodzi o to, żeby była jakaś jedność, była jakaś spójność, była jakaś właśnie przepływ informacji, żeby to służyło tym małżonkom i tym rodzinom, które no, potrzebują nas i naszej pracy. Jeszcze taka historia, tak, w przestrzeni tych lat, o których mówiłam, od 65 roku życia, tutaj mamy duszpasterzy rodzin, właśnie pan ksiądz Ciastoń, który był pierwszy, potem ksiądz Rekowski, bardzo króciutko w zasadzie, to był taki tymczasowy duszpasterz na czas ustanowienia właśnie księdza Rafała Markitona, który był zobaczcie dłużej. Lata 81-99 bardzo długo był ksiądz Jan Majder i to jest to zdjęcie pierwsze po lewej. To był proboszcz budowniczy parafii Okrąglaka na Przymorzu, Królowej Różańca Świętego. Pewnie ci, co tak dłużej żyją, to pamiętają, że on zmarł tak nagle, tam było włamanie na plebanii, on dostał zawału czy tam ataku serca i zmarł. Po prostu bardzo fajny kapłan. On mnie uczył na teologii. To też jest ciekawe, że on mnie uczył na kulu teologii małżeństwa, rodziny. I to był proboszcz mojej poprzedniczki, więc ona się tak wiele lat modliła, żeby Pan Bóg kogoś wskazał na jej miejsce. Zaraz pokażę Wam Jagodę, ona już 2 pokolenia starsza jest ode mnie, więc ona się naprawdę czekała, wyszukiwała i jak ksiądz Majder zmarł, jego grób jest w ogóle w kościele, ten Okrąglaku, to ona chodziła na ten grób do niego się modlić, a potem jak już mnie gdzieś tam znalazła, wyłowiła, ja się zgodziłam, to ona się dowiedziała, że mnie w ogóle ksiądz Majder uczył, także to tak, wiecie, nie ma przypadków. To są takie małe znaki, małe cuda, jakieś przygotowanie dłuższe, które Duch Święty w kościele przewidział, prowadził i to... Także miałam okazję już księdza Majdera znać jako mojego wykładowcę, jakiegoś takiego też formatora tej formacji promałżeńskiej, prorodzinnej. Natomiast ja, jak zostałam doradczynią diecezjalną w 2008 roku, to jeszcze jakby współpracowałam z księdzem Piotrem Topolewskim przez rok. Bardzo dobry kapłan, ale tutaj już była różnica też prawie 2 pokoleń między nami, więc myśmy już trochę się nie dogadywali, tak w sensie nie mentalności, nie? Bo jak ktoś ma tą mentalność promałżeńską, prorodzinną, no to jest jakaś naprawdę jedność. Natomiast no, on na przykład nie jeszcze, to był kapłan sprzed jakby doby internetu, nie? On mnie jakby na starych środkach nadawał, a ja już chciałam na nowych, już strona internetowa, już maile, już trzeba tutaj jeździć, tak? Ksiądz Piotr jest w parafii w Gdyni Świętej Rodziny na Grabówku. Fakt, że jak ja nastałam, to on miał też trudną sytuację taką życiową, bo on miał na plebanii chorą mamę, on sam chorował, bo jest po wylewach. Także, ale ja bardzo szanuję księdza Piotra i też jak tylko mam okazję, to go zapraszam. Ostatnio na tym 50-leciu też taki się czuł dowartościowany, że przyjechał, że był z nami. No, natomiast... Od 2009 roku, czyli mniej więcej tam po pół roku, jak ja zostałam diecezjalną, to ksiądz biskup chyba też tak jakoś wyczuł i po prostu powiedział mi, że mam sobie znaleźć duszpasterza rodzin, ale spośród proboszczów. To był taki warunek księdza biskupa, więc no, tak szybko z Asią, tutaj myśmy się z Asią już znały, już tak ten Asia mówi, ja mam fajnego proboszcza, nie? No i tak jakoś ja nie znałam księdza Krzysztofa, ale... Ale słuchajcie, to też było niesamowite, bo ja się modliłam bardzo mocno, Asia mi tutaj podpowiedziała, ja nie znałam księdza Krzysztofa, natomiast poszłam na pielgrzymkę do Częstochowy, tam kilka dni co prawda w tej intencji, a ksiądz potem się przyznał, jak się zgodził, już powiedział, że jemu z kolei Wanda Półtaska powiedziała, że on ma się w tej diecezji zająć rodzinami, nie? Także namaściła go sama Wanda Półtaska, które on zapraszał z kolei do parafii ojca Pio, bo wiecie, że Półtaska między innymi za najprawdopodobniej za wstawiennictwo właśnie modlitwy ojca Pio jeszcze za życia, za jego życia została uzdrowiona z choroby nowotworowej, więc to znowu nie ma przypadków, to są takie znaki, które człowiek odczytuje nieraz lepiej, nieraz gorzej, ale myślę, że to nie przypadek też, że ksiądz Krzysztof został tym duszpasterzem. Teraz, jeżeli chodzi o te dziewczyny diecezjalne, no u nas zawsze to były kobitki. Była na początku właśnie, nawet były trzy na początku. Tak jak wam powiedziałam, jak Teresa Strzembosz utworzyła to poradnictwo, to tutaj w diecezji gdańskiej były trzy ważne dziewczyny i tak nawet wtedy jeszcze nie było mowy, żeby to była diecezjalna doradczyni. Stąd jak śledziłam historię naszej diecezji, to trudno było mi wyłonić, która była diecezjalną spośród tych trzech dziewczyn. Nie było wtedy jeszcze takiej funkcji dekretów, które by mianowały. Nie było jeszcze takiej mowy, że ta funkcja się tak, a inaczej nazywa. Nie? Jest osoba, która koordynowała pracę, taka instruktorka, wtedy mówiono o instruktorce poradnictwa rodzinnego. Jeszcze nie funkcja diecezjalny, doradca życia rodzinnego, więc wtedy były trzy dziewczyny. Irena Konieczna jest o tyle dla mnie ważną postacią, ponieważ to była położna, która przyjmowała też porody w Auschwitz. Zresztą z tą Stanisławą Leszczyńską, którą nie wiem, czy będę miała okazję wam o tym mówić przy tematyce porodów. W każdym razie była bardzo też ciekawą osobą. Ja nie znałam Ireny Koniecznej, nie miałam okazji poznać. Ale to były osoby naprawdę wybitne, to te, które na początku były. To były, słuchajcie, czasy powojenne. To byli ludzie, którzy wiedzieli, co to znaczy zagrożenie życia, jak ile osób, że tak powiem, straciło życie zupełnie bez sensu przez tą machinę napędzoną przez te totalitaryzmy. Tak więc to były osoby wybitne. I potem była przez dwa lata Józefa Wójcik, też nie miałam okazji jej poznać, natomiast te trzy ostatnie nazwiska, to są te trzy ostatnie postaci na tym zdjęciu. Janeczka Hartman tutaj na środku, Jagoda Dobrowolska, Jadwiga, ale mówimy na nią Jagoda, no i ja. Spotkałyśmy się, to zdjęcie dla mnie jest po prostu jedną z fajniejszych zdjęć, które kolekcjonuję, ponieważ trzy pokolenia doradczyń diecezjalnych. Na jednym zdjęciu, to były setne urodziny Janeczki. Janeczka Hartmanowa tutaj na środku miała wtedy 100 lat i przyszła do poradni do Oliwy na własnych nogach. Przeżyła 101 lat i kawałek, nie? Także to był rok przed jej śmiercią. Powiem wam, że to było ciekawe. Ja pierwszy raz ją wtedy widziałam. Ja ją znałam tylko z opowieści Jagody, która mnie wprowadzała i mówię, którą ja zastąpiłam. Janeczka przyszła od tych własnych, taka już kruszynka, taka wiecie, jak ktoś ma 100 lat, to już jest taki drobny, już taki widać, że się tak trochę zasuszony, taki, ale taka sympatyczna kobitka. I tak siedziała i w tym kapelusiku tak torebkę trzymała, ściskała i tak, a gdzie ja jestem? A co ja tu robię? A Jagoda cierpliwie mówi, ale Janeczka, jesteś w poradni, tutaj w Oliwie, to jest nowa diecezjalna, nie? Mnie przedstawiła, nie? Aha. A mówi, a biskup dał ci furmankę, moje dziecko? Ja mówię, że nie dał mi furmanki, nie? Ona mówi, bo ja nawet furmanki nie dostałam, nie? I musiałam po całej diecezji jeździć. Mówi, no więc tak troszkę w innych czasach ona żyła już, ale to mnie tak rozbawiło, że tą furmankę mi życzyła furmanki. No, ale za chwileczkę, gdzie jestem? A kto to jest, nie? Także to było sympatyczne spotkanie, ale też takie trudne trochę, ale też pokazane, ona jakby... Z niej wyszły jakby może nie tyle żale, co podzieliła się tym, jakie ona miała problemy, nie? Na przykład właśnie, że nie miała tej furmanki, że po całej diecezji gdzieś tam jeździła. No natomiast ja mam nie tylko furmankę, mam furę. No. Mam internet, mam maile, dzisiaj po prostu kontakt z doradcami to jest po prostu, wiecie, niesamowite. Słucham? Nie, nie, fura, nie, ale wpisałam się, że tak powiem, w markę Volkswagena, bo wszyscy kurialiści jeżdżą Volkswagenami czarnymi. Ja powiem wam, że się modliłam o czarnego Volkswagena i na mnie czekało takie czarne, prawie że nowe, w sensie lupo czarne. Także mam najmniejszą wersję Volkswagena czarnego, jaki może być. No, także obciachu nie ma. Jest czarny, jak umyję, to ma nawet ładny lakier jeszcze całkiem. Także nie odstaję od innych kurialistów marką i kolorem. No. Asia troszkę mówiła o tych zadaniach duszpasterstwa rodzin, więc ja nie chcę tego powtarzać, sobie to jeszcze przeczytać, ale zasadniczo chodzi o te działania pro-life, o promocję tych wszystkich działań, które służą małżeństwu najpierw, a potem rodzinie. od działalności edukacyjnej, formacyjnej, poprzez charytatywną i ta polityka prorodzinna, z którą no jest zadaniem państwa, ale którą my dzisiaj widzimy, jak może służyć rodzinie. Bo to nie chodzi tylko o to 500+, to chodzi też o, tak jak Asia mówiła, o te mieszkania, o te programy takie całościowe, które wydadzą pewnie owoc po wielu, wielu latach i pod warunkiem, że no następne rządy nie zmienią tego, nie? Bo na pewno, jak patrzę na was, na tych młodych, którzy teraz jeszcze są w tym okresie prokreacyjnym, macie dużo łatwiej i czerpcie i korzystajcie z tego okresu. Bo jak ja rodziłam dzieci, to myśmy nawet, ja nie dostałam nawet za poród, nic, nie, żadnych nie było tych wyprawek, nic nie było, po prostu nic nie było. Jak ja jeszcze rodziłam w domu, być może będę mogła tak świadectwo dać jeszcze, to powiem wam, że jeszcze tylko do tego człowiek dopłacał i to w tysiącach, nie? Także nic nie było. Wychowawczych urlopy były, no ja miałam niepłatne, bo tam trzeba było naprawdę mieć tak niski próg, a ponadto było tak, że jak ja miałam trójkę dzieci, to można było wziąć na każde dziecko maksymalnie 3 lata, ale nie więcej niż 6. Czyli jak ja wzięłam na pierwsze dziecko 3 lata, na drugie dziecko 3 lata, to na trzecie mi już urlop wychowawczy nie przysługiwał. Takie było prawo, nie? Czyli trzecie dziecko, jak się zdecydowałam, żeby zostać z nim w domu, to już musiałam zrezygnować z pracy zawodowej. No, także polityka była antyrodzinna. A jednak mimo wszystko mieliśmy te dzieci i znam wiele koleżanek moich rówieśniczek, które mają i 6 i 7 dzieci i po prostu pieniądze, no... Pieniądze są ważne, ale one, jak się ma pewne doświadczenie... No myślę, że wiary, Boga, no to one też nie są najważniejsze. Ale na pewno jest to niesprawiedliwe, że rodziny wielodzietne były w jakiś sposób dyskryminowane poprzez to, że nie było tej pomocy. A teraz przywraca się jakoś normalność, nie? Dokumenty Kościoła, na których bazujemy, które są głównie tymi informacyjnymi, to ta encyklika Humanae Vitae, o której mówiłam, będziemy jeszcze mówić, cały dzień poświęcimy w listopadzie, bo będzie 50-lecie tego dokumentu w tym roku, w lipcu, a w listopadzie 10 chciałabym, żebyśmy cały dzień nad tym się pochylili. To jest dokument rewolucyjny i podstawa naszej formacji. No i też różne dokumenty, głównie Jana Pawła II. Jakby nie patrzeć, przy całej miłości, szacunku do Benedykta XVI i do Franciszka, to Jan Paweł II, to nawet nie chodzi o głębię tych dokumentów, tylko sama liczba tych dokumentów i tak różne konteksty powstawania są niesamowicie ważne, bo tak jak Asia nawet wspomniała, gdzie kartę tą praw rodziny, świecki zupełnie wydawałby się dokument, nie tylko dla katolików, ale też właśnie lista, adhortacje i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Benedyktę, no to wydał, tak, encykliki dwie. Jeżeli chodzi o Franciszka, takie stricte mówię tematyce promałżeńskiej, prorodzinnej, no Franciszka dzieło, no to mamy choćby Amoris Laetitia ostatnie. Więc też się pojawia, ta tematyka w Kościele jest niesamowicie ważna zawsze, ale to, co zrobił Jan Paweł II, to my to będziemy trawić i zgłębiać przez najbliższe kilka wieków i nie wiem, czy kiedykolwiek tego zrozumiemy, ten geniusz jego myślenia i przewidywania, ten profetyczny charakter też tych dokumentów. On wybiegał nieraz dokumentami o epokę. No, ale to trzeba to poznać, żeby się zachwycić i bardzo trudno ten zachwyt przekazać dzisiaj młodemu pokoleniu, bo oni nie są w stanie, sami widzicie po waszych dzieciach chyba, jak bardzo mają dużą trudność z czytaniem ze zrozumieniem, z czytaniem w tempie, z czytaniem prozy w ogóle. Więc naszym zadaniem będzie przełożyć to na prostsze wersje, ale żeby nie utracić tej głębi. To jest szalenie trudne. To ma na pewno kilka osób być może, tylko taki dar w Polsce. Między innymi uważam, że bardzo fajnie to właśnie przekłada na prosty język Ojciec Knoc. Natomiast on z kolei nie ma takiego daru, takiego mówienia charyzmatycznego, więc tam trzeba znowu się wsłuchać w jego taki monotonny ton, żeby dotknąć tą głębię, nie? Więc no, doktor Półtaska miała ten charyzmat, ma ten charyzmat, no ale to też jest osoba, która pomału będzie odchodzić, nie? Już coraz mniej ją widać w mediach i tak dalej. Więc bądźmy tymi ludźmi, ale musimy czytać i znać i próbujmy ten język, mówić językiem prostym o rzeczach szalenie głębokich, ważnych i uniwersalnych. To jest też jedna z umiejętności właśnie duszpasterstwa rodzin. Dla nas są ważne publikacje, tutaj tylko te trzy pokazałam, ale jest ich więcej, natomiast ta na środku publikacja, Duszpasterstwo rodzin, refleksja naukowa, działalność pastoralna, to jest taka gruba książka i to jest też książka, która jest pracą zbiorową i ona opisuje cały ten fenomen duszpasterstwa rodzin. Ona jest, będzie tłumaczona, nie wiem, czy już została przetłumaczona na wiele języków, bo Kościół powszechny jest zainteresowany tym, żeby te struktury, które są u nas, zaszczepić gdzie w innych też miejscach w Kościele, zwłaszcza właśnie w tych krajach katolickich, które nie mają żadnych struktur, które się wzorują na naszych polskich strukturach i im to tak nie wychodzi jak nam. U nas to jakby wyszło, właśnie my to już wyssaliśmy z mlekiem matki, dla nas to jest takie oczywiste, że każdy, kto się przygotowuje do ślubu, jakieś przygotowanie przechodzi w Kościele, nie? No możemy dyskutować, czy one są adekwatne do potrzeb, czy młodzi przychodzą w takim momencie, że oni chcą w ogóle nas słuchać, ale jakoś każdy z nas wie, że jak się do ślubu przygotowuje, to będzie musiał gdzieś tam do poradni, czy na katechezę, czy gdzieś tam trafić, nie? Oczywiście są programy, jest tak zwane bezpośrednie przygotowanie, to które robimy tuż przed ślubem, ale jest też bliższe, dalsze, czyli to w rodzinie i to w szkole, więc zasadniczo Kościół, rodzina i szkoła powinny przygotowywać, a dzisiaj rodzina już troszeczkę z tych praw się zwolniła na rzecz przerzucenia tej odpowiedzialności na szkołę i na Kościół. Kościół to robi niestety w ograniczonym zakresie, choćby dlatego, że już nie ma katechezy przykościelnej, katecheza jest w szkole. Natomiast przygotowanie do ślubu jest bardzo krótkie, więc zasadniczo Kościół już nie oddziaływuje poprzez nawet grupy duszpasterskie, tak jak jeszcze te 20 lat temu, kiedy tych grup młodzieżowych, oazowych było bardzo dużo, duszpasterstwo akademickie było bardzo mocno rozwinięte i młodzież chodziła na pielgrzymki, młodzież jeździła na pierwsze pielgrzymki, jeździła do Częstochowy przed maturą. To dzisiaj się jeszcze gdzieś próbuje ożywiać, ale to już bardzo mocno siadło, jakby tak mówiąc językiem potocznym. I dlatego mam wrażenie, że przy tych bodźcach, które z kolei z internetu antykościelnych, antyrodzinnych, antymałżeńskich, właśnie takich proaborcyjnych, prorozwodowych, już Kościół nie ma tej siły przebicia. Rodzina się troszeczkę w tej dobie, wiecie, nakręcania się na dobrobyt się troszeczkę usunęła. Szkoła często świecka zupełnie nadaje na innych falach. My musimy się bronić przed tym, żeby taki ponton nie wchodził do szkoły. Jeszcze szkoły takie stricte katolickie próbują na tych falach nadawać, natomiast jest ciężko, bo kiedyś szkoła, Kościół i dom na jednych falach nadawały, nie? No, a dzisiaj to już jest taki rozdźwięk i każde środowisko często sobie i te dzieci są biedne. Biedne są, bo nie wiadomo komu tu ufać. Na szczęście w badaniach ankietowych wychodzi ciągle jeszcze, że najbardziej czerpią jednak od rodziny i od przyjaciół, od znajomych, nie? Także ciągle jeszcze mają największe zaufanie do tych, z którymi mają jakieś więzi bliskie. Że pomimo, że w internecie można dużo wyczytać, to w jakichś kwestiach dotyczących jakichś osobistych, ważnych doświadczeń ciągle jeszcze rodzice i ci najbliżsi w otoczeniu mają największe oddziaływanie. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin to jest dokument bardzo krótki objętościowo, ale on właśnie, w nim się znalazło dużo tych wytycznych, tych pomysłów, które próbowała, które spisała i w swoim testamencie też przekazała ta Teresa Strzembosz. Dokument z 2003 roku, czyli zobaczcie, już też ma 15 lat, już też się domaga aktualizacji. To jest dokument Konferencji Episkopatu Polski. Tam na przykład ten dokument na stronie poradnictwo.gda.pl jest w wersji takiej online do pobrania, możecie się z tym zapoznać. Tam są właśnie opisane te wszystkie struktury, tam są różne formy kursów dla narzeczonych, tematyka kursów przedmałżeńskich, tego co w poradniach, telefon zaufania, domy samotnej matki, pomoc taka, no różnego typu, taka powiedzmy instrukcja trochę. Natomiast tam na przykład nie ma mowy o przygotowaniach weekendowych, nie ma mowy o różnych rzeczach, które gdzieś się po drodze pojawiły jako taki znak czasu i dlatego domaga się aktualizacji. Ale nie wiem, już tyle lat spotykamy się w tych grupach roboczych, na tych sesjach takich ogólnopolskich i próbujemy przekazywać, jakby bombardować Radę do Spraw Rodziny, że trzeba pewne rzeczy uaktualnić i jakoś to się nie dzieje, więc nie wiem. Najpierw czekaliśmy na ten synod o rodzinie, potem Amoris Laetitia, już dawno przecież wyszło ten dokument, potem miały być wytyczne, potem właśnie mieliśmy na to czekać, żeby zobaczyć, co wejdzie z tych wytycznych, a co można w tym dyrektorium po prostu zmienić, więc troszkę to wszystko tak wolno idzie, nie? Wolno to idzie. Natomiast ten dokument, gdybyście trafili kiedyś na niego, to jest też dokument Konferencji Episkopatu Polski. Tu z kolei biskup Stefany, który był wiele lat przewodniczący tej Rady do Spraw Rodziny, miał ogromny wpływ na ten dokument. On z kolei nie jest taką suchą instrukcją, ale jest takim, takie fajne, wiecie, pastoralne, ewangelizacyjne przesłanie, nie? Takie niesamowicie. Jak ja to przeczytałam, to ja tak pomyślałam sobie, wow. On mi tak, mi zawsze, jak wracam do tego dokumentu, takiego poweru daje, nie? Takiej motywacji. Dlaczego jest ważna ta formacja? Dlaczego ważne jest, żeby nie ustawać pomimo różnych trudności? Tak jak dzisiaj mówiła Teresa Janusz, do jakiegoś momentu łapali kontakt z tymi młodymi, dopóty to było coś o seksie i tak dalej, że to jest fajne, ale jak już dotknęliśmy sfery, gdzie oni mają z tym ogromny problem, jak czystość przedmałżeńska, która jest przecież składową tej całej nauki Kościoła, dotyczącej małżeństwa, rodziny i piękna tego powołania, to już po prostu, gdyby mogli, to by wygwizdali, czy by, ale już widać było, że sala nie łapie, nie akceptuje tego. Nie, w katolicyzmie, sami wiecie, to nie chodzi o to, żeby sobie wybrać pewne obszary, na które się zgadzamy, a na pewne mówimy nie. Piękne w katolicyzmie jest to, że my mamy oczywiście wolność wyboru i nikt nas nie zmusi do tego, żeby postępować tak, jak dokumenty Kościoła mówią. To są tylko pewne sygnały, pewne wytyczne, pewne bogactwo. Natomiast jak człowiek tak nie żyje, jak Kościół wymaga, to nas się nie wyrzuca z Kościoła, tak? Nas się nie dzisiaj jakoś nie ekskomunikuje, no chyba, że to już jest taki bardzo obszar, wiadomo, dotyczący aborcji, ale generalnie do jakiegoś momentu, jak na przykład żyjemy w grzechu, to nas się po prostu, no mówię, nie pali dzisiaj na stosie, nie wyrzuca i my się tak jak Asia mówiła troszkę, chciała powiedzieć, że głupie baby, nie? Ale tak naprawdę my z taką biedą patrzymy na takie osoby, które na przykład zakładają spirale, czy żyją w grzechu, bo my doświadczyliśmy, mam nadzieję tutaj wszyscy, czy w większości, tego jak miłość Boża przemienia życie, jak Kościół w swojej mądrości próbuje pokazać drogę, żebyśmy się nie pogubili, nie poranili. Ale my nieraz musimy się na własnych błędach uczyć. Nie każdy ma tą naturalną jakąś zdolność, żeby tą akceptację Kościoła i nauki Kościoła tak przyjąć bez dyskusji. To jest szalenie trudne. Nieraz idzie to z łaską nawrócenia, takie olśnienie, że dobra, będę żył jak nauka Kościoła wymaga tego, ale ta moralność jest niekiedy bardzo trudna i bardzo wielu katolików z tym dyskutuje i bardzo wielu katolików próbuje to zrozumieć tak bardzo intelektualnie, a nie zawsze się da. Nie zawsze te argumenty są na tyle silne, że po prostu, to tak jak wiecie, jak tutaj była dyskusja na temat antykoncepcji, może być taka antykoncepcja kiedyś, że nie będzie miała żadnych szkodliwości na płaszczyźnie somatycznej, stricte zdrowotnej, ale ona dalej będzie zła. Tak samo te procedury in vitro, nie? Może będzie kiedyś tak, że faktycznie jedno dziecko będzie tworzone na szkle i jedno będzie implantowane i jedno się będzie miało szansę urodzić. Czy nie będzie tych nadliczbowych embrionów, które są uśmiercane czy tam przechowywane w tym ciekłym azocie, ale to dalej będzie złe, nie? Więc mówię, a to co mówił, pamiętacie, ksiądz Socha, to jest nie do przeskoczenia dla ludzi, którzy nie otworzą serca na łaskę, nie? Ta nasza moralność jest nie do udźwignięcia dla ludzi, którzy nie wierzą w Boga i nie ufają Kościołowi i dlatego mamy tak szalenie trudno, ale pytanie, czy nie robić? Musimy głosić, siać, w porę, nie w porę, nawet jak nie mamy z nimi kontaktu, jak na kursie dla narzeczonych pytamy w ankiecie, co się podobało, co się nie podobało, mają tam ocenić, no to oni by nie chcieli na przykład, żeby była, nawet nieraz mówią, a po co Eucharystia, nie? Albo a po co o sakramencie małżeństwa, a po co ta teologia? I teraz my mamy się nagiąć na ich potrzeby i mówić tylko o psychologii? kardynał Wojtyła właśnie mówił, że nie, że fenomen tego sakramentu małżeństwa jest tak ogromny, że my właśnie mamy mówić o teologii. Psychologii się oni mogą nauczyć na mieście, jak ja to mówię, tak? Ale o głębi tego sakramentu i tych odniesień teologicznych, oni się nie dowiedzą nigdzie poza Kościołem, dlatego my musimy przede wszystkim mówić do nich na te tematy, a one są szalenie dla nich trudne i nie do przyjęcia, bo oni żyją na przykład w większości w grzechu ciężkim. I dlatego tak mało owocne jest przygotowanie do ślubu w wielu przypadkach. Pomimo naszego ogromnego starania i naszej ogromnej wiedzy i naszej ogromnej często cierpliwości i pokory, zderzamy się z pewnym murem. Idziemy, to jest walka duchowa, która się toczy, nie? Ja oczywiście mam pomysł, wizję tutaj w naszej diecezji, o której nie wiem, czy teraz, czy później powiem, która jest spójna z tym, co ojciec Knost w tej ostatniej książce zawarł i z tym, co wydaje mi się powinno być w wytycznych po Amoris Laetitia, a mianowicie właśnie tworzenie takich środowisk powołaniowych, czyli para, która chodzi ze sobą, chłopak, dziewczyna, oni zanim zadecydują o ślubie kościelnym i zanim zaczną być wysłani na kurs taki prawdziwy, oni powinni mieć takie środowisko powołaniowe, czyli takie seminarium małżeńskie powinno istnieć, czy seminaria małżeńskie, analogicznie jak są seminaria duchowne do przygotowania do kapłaństwa. I zauważcie, że do seminarium duchownego nie trafiają tylko ci kandydaci, którzy na pewno będą księżmi, tylko też ci, którzy nie wiedzą, ale chcą spróbować, żeby ewentualnie po roku, dwóch czy trzech wyjść, żeby się utwierdzić, że nie mają powołania do kapłaństwa. I tak samo tutaj, każdy chłopak z dziewczyną są powołani do małżeństwa sakramentalnego, ale jeżeli by chcieli, to niech przyjdą na takiego seminarium, niech sobie pobędą pół roku, rok, niech to będzie czas ewangelizacji intensywnej, czas odkrywania przed nimi tego, z czym się wiąże sakrament i wtedy oni mogą dopiero podjąć decyzję o ślubie kościelnym, ale jak podejmą tą decyzję, to dostają bardzo dobry kurs, na który już są przygotowani mentalnie, że oni już widzą, że Kościół ma im coś wartościowego do zaproponowania. Uważam, że powinien być specjalny kurs, oni powinni być bardzo dobrze przygotowani, a potem powinni w ramach tego seminarium małżeńskiego dostać jeszcze przez pierwsze lata małżeństwa formację, która będzie taką formacją tych pierwszych lat małżeńskich, czyli to towarzyszenie młodym małżonkom. I w seminarium też się nie jest całe życie. Trudno powiedzieć, czy jedna para byłaby 3 lata, czy 5, czy 10, niektórzy byliby tylko rok. To zależy od pary, od indywidualnych też możliwości, ale powinni mieć rozeznanie, mówię, połączone z mocną ewangelizacją, żeby oni do sakramentu, jak od niego poproszą, mieli wiarę w Boga i zaufanie do Kościoła. Potem okres, mówię, tego dobrego przygotowania i okres tego towarzyszenia im. Dopóki nie staną na nogi, dopóki nie zaczną się ładnie modlić, pięknie rozmawiać, dopóki nie zaczną sobie sami radzić. Już i potem oni mogliby być od razu liderami dla następnych pokoleń, nie? I to tak powinno się dziać. Tak będę was chciała prosić do tego, żebyśmy my jako taka duża kadra współtworzyli to seminarium małżeńskie. Mam nadzieję, że on tu powstanie właśnie przy studium, przy tej diecezjalnej poradni. Ja jeszcze z księdzem Andrzejem nie rozmawiałam na ten temat, ale ja już w sercu czuję, że to musi powstać. I nie, to jest pomysł. To jest pomysł, rok temu pamiętacie, jak mówiłam wam, że spotkałam się z ojcem Knocem, to on o tym mówił. Jeszcze ta książka nie wyszła, a ja to po prostu chwyciłam. A teraz w tej książce on pisze o tej formacji i on też nazywa właśnie seminaria małżeńskie, że powinny powstawać. Takiego seminarium w Polsce jeszcze nie ma, może będzie mi pierwsze u nas, kto wie, ale ja uważam, że zobaczcie, siódmy sakrament, kapłaństwo albo jest na końcu, kapłaństwo lub małżeństwo, prawda? I ojciec Knost w tej książce genialnie to tłumaczy, że inna formacja jest dla kapłanów i kapłani, którzy przychodzą na kapłańskie życie, oni są przygotowywani do życia w kapłaństwie i do pewnej specyfiki stanu kapłańskiego. A małżeństwa dostają jaką formację w kościele? Taką ogólnochrześcijańską. Dostają formację domowego kościoła, która jest bardzo promałżeńska, prorodzinna, ale dostają na przykład formację w różnych grupach, wspólnotach, do której równie dobrze może być osoba bezżenna, równie dobrze może być kleryk, kapłan, może być osoba, która jest wdowa i tak dalej. Nie dostajemy stricte formacji małżeńskiej i takiego zatroszczenia się, że nasz sakrament małżeństwa ma ten swój potencjał, nie? I teraz my jako chrześcijanie, którzy wyrośliśmy na tym kerygmacie chrztu, jak stajemy się małżonkami, to powinniśmy stać się teraz chrześcijańskimi małżeństwami. I już nie, że ja już jestem, ja jestem dalej chrześcijanką, ale ja już jestem chrześcijanką w małżeństwie. I to zobowiązuje do nowych form modlitwy, to zobowiązuje do przestawienia całego życia, przestrojenia całego życia na wielu płaszczyznach, też na tej płaszczyźnie duchowej. Ja owszem, jako żona będę się zawsze jeszcze modliła indywidualnie, ale ja mam obowiązek modlić się z mężem, mam obowiązek potem wprowadzić w tę modlitwę życie modlitewne dzieci, mam obowiązek katechezy dla dzieci, poprowadzenia, mam obowiązek, no właśnie, żyć też tymi zobowiązaniami wynikające z mojego nowego stanu, jakim jest małżeństwo. Obowiązki stanu, nie? Czyli obowiązek troszczenia się o męża, bycia dla niego, służenia mu, służenia, rozwijania się jako żona. I dlatego mówię, z nas się chce zrobić, wiecie, z nas małżonków chce się zrobić takich katolików jak z wszystkich innych ludzi, nie? A my po prostu my musimy zawalczyć o naszą przestrzeń, że my jesteśmy teraz małżeństwami. To nie, że jesteśmy lepsi czy inni trochę, po prostu mamy inne zadania i musimy w tych innych zadaniach odnaleźć na nowo swój potencjał chrześcijański. No, to tak nie wiem, na ile umiałam tak powiedzieć prosto. Także tak pomyślałam sobie, że to już jest ten czas, że już takie seminarium Ojciec Knoc przyjdzie w październiku, myślę, że będziemy mogli już tutaj, ja może mi się uda we wrześniu pójść do biskupa, myślę, że na waszych oczach tutaj powstanie, mam nadzieję, z waszą Bożą i z Bożą pomocą i z waszym udziałem będziemy współtworzyć takie seminarium małżeńskie, które mam nadzieję będzie miało filię w całej diecezji. Bo to... Nie, no dobrowolne. Ja uważam, że w Kościele wszystko powinno być dobrowolne, nie? Ale taki ksiądz na przykład, jak przychodzi para, która żyje 10 lat w konkubinacie i on widzi, że oni gdzieś tam na kolędzie chciałby, oni mają przeszkód do zawarcia małżeństwa, miałby też ten komfort, powiedział, słuchajcie, nie macie przeszkód, wahacie się, nie wiecie, idźcie sobie na takie seminarium, rozpoznajcie tam, czy chcecie do małżeństwa, a my tam po prostu zwarci, gotowi, pełni zapału im dajemy taki, wiecie, taki kurs alfa to jest nic przy tym, co my tu im zaproponujemy, nie? I takie. Chodzi o to, żeby, no właśnie to, co mówił też ksiądz Socha, nie? Żeby oni z wiarą wchodzili w małżeństwo. Wtedy ta moralność też nie będzie taka ciężka, nie? No, to sam program to już jest to też myślę, że Pan Bóg nas natchnie. Mamy taki potencjał w sobie i mamy tyle świadectw w sobie, tyle różnych dróg, które moglibyśmy się dzielić, ale... Słucham? A, co widzisz, tak. Następnym razem na godzinę odłożę. Więc myślę, że wszystko na zasadzie dobrowolności. Ten kurs, który byłby taki inny, też byłby jako jeden z alternatywnych kursów, tak? Ale żebyśmy patrzyli dalej niż tylko 3 spotkania w poradni i katecheza jednodniowa w sobotę, bo takie kursy już są też jednodniowe na przykład do ślubu, nie? I pracowali tylko z tymi, którzy chcą z nami pracować. I tak samo z was, tylko tych zaangażuj, którzy będą chcieli, poczują ten impuls, ale żebyśmy szli na jakość, bo tylko jakość i radosni dawcy i świadkowie radośni przyciągną te małżeństwa i mi się wydaje, że tak możemy się oprzeć tej fali zeświadczenia. Dobrze, kochani, mamy u nas na terenie naszej diecezji, czyli tak jak zawsze mówię, od Pszczółek po Hel, tak mniej więcej, bo Pszczółki to jest taka pierwsza miejscowość, Tczew już jest diecezja pelplińska, a tam na północy to w zasadzie Hel. To mamy ponad 100 poradni w tej chwili parafialnych, około, widzicie, czyli co drugiej po parafii jest poradnia. Było 5 poradni specjalistycznych i jest dalej, aczkolwiek specjalistyczne, czyli tam oprócz tego, że praca z narzeczonymi się odbywa, to też z małżeństwami w jakimś kryzysie, jakiś tam szerszy zakres, jakiś prawnik, jakaś możliwość jeszcze spotkania z psychologiem, więc takie też poradnie są. 144 doradców było w 2015, ale w tym dniu, kiedy właśnie była ta konferencja, to 50-lecie, to już 30 nowych doradców dostawało wtedy misję, czyli już wtedy było 175. Teraz jak wy dołączycie, bo będzie to następną grupą. Aha, w międzyczasie jeszcze 20 kilka osób dostało, bo jeszcze był jeden kurs. Także ja mówię, że około 200 doradców mamy z ważną misją kanoniczną. I po naszym kursie, gdzie jest w tej chwili na liście 70 osób, ja myślę, że z 50 z was dotrwa do końca i dostanie misję kanoniczną, czyli to będzie sztab ludzi, 250 osób, słuchajcie, to jest strasznie dużo ludzi, nie? No. 80 jeszcze doradców seniorów, jak ja to nazywam, czyli to są te osoby powyżej 60 roku życia, które nie mogą dostać misji kanonicznej ze względu na wiek, bo w tym dyrektorium duszpasterstwa rodzin jest wyraźnie, że doradcą może być osoba do ukończenia 60 roku życia. Ja ubolewam nad tym, ponieważ dzisiaj 60-letnie kobiety są często bardzo zadbane, bardzo jeszcze fajne. I ja nie mówię, że do pracy z narzeczonymi musiałyby iść, bo faktycznie narzeczeni są specyficzni, bardzo młodzi, ale na przykład do pracy z małżeństwami w kryzysie, czy do pracy z małżeństwami takimi starszymi, uważam, że ci starsi to lepiej się nadają po prostu, nie? I ja przymykam oko w kilku miejscach diecezji, mam doradcę seniorkę czy seniora, którzy jeszcze posługują, bo na przykład ktoś nowy w parafii nie zastąpił, ale zasadniczo doradcy wiedzą 60 rok życia i schodzą z ołtarza głównego na boczny. Doradcą się jest do śmierci i po drugiej stronie, mam nadzieję, też się modlą i włączają w to dzieło doradcy, ci, którzy odeszli już. Także sztab ludzi, nie? Sztab ludzi i powiem wam, że wszystkich doradców znam z imienia, z nazwiska, mniej więcej, wszystkich mam w telefonie, także jak ktoś dzwoni, to od razu wiem, tak sobie za taki punkt honoru właśnie uznałam, żeby wszystkich poznać. I to są ludzie, którzy, jeżeli na przykład takie seminarium by powstało małżeńskie, czy w ogóle jakieś rozbudujemy tą sieć na przykład różnych fajnych kursów dla, to jestem w stanie w ciemno powiedzieć, że ta osoba nadaje się, żeby poprowadzić takie spotkanie bez jakichś szczególnych, dodatkowych osiągnięć. W ogóle za samym posiadaniem misji kanonicznej od biskupa, moim zdaniem, idzie ogromne błogosławieństwo i ogromna taka radość, która sprawia, że my się czujemy potrzebni Kościołowi, wchodzimy w konkretne potrzeby Kościoła. Jeżeli chodzi o charakterystykę doradców, to jest 2015 rok, czyli to tam się niewiele zmieniło, ale zobaczcie, no głównie kobiety, nie? Mężczyźni 16%, z tego co pamiętam, to tylko dwóch mężczyzn w diecezji posługuje bez swoich żon, przepraszam, trzech. W Straszynie Adam, w Rumi Jacek Kłeczyk i jeszcze mamy tego Kazika Toporka w Matki Boskiej Bolesnej. To jest trzech mężczyzn, którzy posługują bez swoich żon. Natomiast większość to są kobiety albo pary małżeńskie, ta reszta, tak? Od jakiegoś czasu udaje mi się na ten kursy, tak jak teraz też na studium, pozyskiwać małżonków, oboje, żeby byli razem. Nawet jak potem razem nie są w poradni, no to zawsze, przynajmniej co któryś raz są razem, no, to jest ważne, tak, żeby para parze, tak jak Liga Małżeństwu, tam też wymagane jest, że małżeństwo przekazuje małżeństwo, tak uważam, że to dzisiaj jest taki znak, świadectwo, nawet jak, to już wam teraz też powiem, jak jesteście w parze małżeńskiej, tylko jedna osoba zda ten drugi stopień, a druga na przykład zda tylko pierwszy, to ja też takiej osobie pozwolę razem służyć, bo w parze chociaż jedna osoba ma ten drugi stopień, tak, czyli ten wyższy poziom znajomości NPR-u i tak dalej. Więc to tak od razu też mówię, że zachęcam wszystkich, żeby spróbować podejść do tego egzaminu pierwszego, to koniecznie do drugiego stopnia, ale nieraz jest tak, że, no, że ta druga strona może mniej się angażuje, może mniej wie, ale jest też potrzebne właśnie, żeby była jako taki znak sprzeciwu, takie świadectwo dzisiaj, nie? Także zobaczcie, stan cywilny, nie? Od nas krążą takie plotki, że same stare panny, nie? Nie ma. Wolny 7% i to są dziewczyny, które, tak jak tutaj na sali, jeszcze mamy bardzo dużo fajnych młodych dziewczyn, które dostaną pewnie misję kanoniczną i to nie są stare panny, tylko to są dziewczyny, które są poniżej 30 i jeszcze pewnie znajdą męża, tak? Także te dziewczyny, które tutaj jakby w tego stanu wolnego są, to nie są panie 50-60-letnie. Wierzcie mi, że to są dziewczyny takie po prostu, na przykład przyszły na kurs, bo no po prostu, bo są położnymi, a jeszcze nie spotkały swojego męża przyszłego, nie? Natomiast no, zdarzyła się to jedna wdowa, tak? Czyli dziewczyna, która no, owdowiała, no to też, ale zasadniczo żyjemy w małżeństwach. I te osoby, które są stanu wolnego, to przeważnie jak nie mogą użyć autorytetu w poradni, że jestem żoną i matką, czy tam jestem żoną, to ona się często pasjonuje tą tematyką ze względów takich zawodowych, na przykład jestem lekarzem, czy jestem położną, czy jestem psychologiem. I nawet jak oni pytają, a żyje pani w małżeństwie? Nie, ale na przykład ta tematyka mnie interesuje ze względów zawodowych i to już ten autorytet często wystarcza, nie? Chociaż nie zawsze ten autorytet jest dla nich ważny, nie zawsze pytają, my też nie musimy w drzwiach im mówić, nie? Że jestem żoną, jestem matką, jestem jeszcze położną lekarzem i mam 1000 dyplomów, nie? To też, ale jakby czasem nieraz oni pytają sami, nie? Żeby podkopać ten autorytet, to nawet jak nie jesteś żoną, a jesteś lekarzem czy położną, to masz bardzo ogromny tutaj potencjał. Wykształcenie zdecydowanie wyższe. Wymóg w tym dyrektorium duszpasterstwa rodziny taki, że doradcą może być osoba z minimum średnim wykształceniem, a tutaj mamy głównie wyższe dzisiaj. Współpracujemy tutaj w diecezji z różnymi ośrodkami, głównie właśnie tak jak zauważyliście z tym stowarzyszeniem, Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli NPR, to co reprezentuje Jacek Kłeczek, był prezesem, teraz jest Magda Hola. Wspólnota Trudnych Małżeństw, będziemy mieli takie spotkanie po wakacjach z tym Sycharem, ale też z Gdańskim Seminarium Duchownym. Ja tam mam wykłady regularnie od wielu lat, ale też widzicie nawet w osobie księdza Jana, który był wicerektorem, jest teraz ojcem duchownym i ten ksiądz Krzysztof Szerszeń, który był i w ogóle generalnie w seminarium staramy się z nimi dobrze żyć. Z naprocentrum, czyli z naprotechnologią, tak? Czyli z tą, powiedzmy sobie, przestrzenią w medycynie, która no, próbuje nie tylko leczyć niepłodność, szukać przyczyn, ale też w ogóle zdrowiem prokreacyjnym, dbać o to, żeby w tej tutaj było porządek w tym zdrowiu prokreacyjnym. Wspólnota rodziców po stracie powstała, też jakby dlatego mojego dziesięciolecia. Część osób no, przeżywa niestety, ma to doświadczenie utraty dziecka, straty, więc trafia do tej wspólnoty. Z Domem Kultury Chrześcijańskiej w Gdyni współpracujemy. Tam jest też fajna ta państwo, już uciekło mi nazwisko, ale w każdym razie fajny środek formacyjny. Przez wiele lat współpracowaliśmy z MOPR-em, teraz już trochę ta współpraca może jest mniejsza, z Human Life International, czyli z HLI tak zwanym, tu na Jaśkowej Dolinie, czyli też z taką organizacją pro-life. Z Civitas Christiana, która na przykład organizuje na naszym terenie marsze dla życia. My zawsze w te marsze się włączamy. Nie zawsze tam tak bardzo czynnie, w sensie, że tam jakieś świadectwo mówimy, nie podjęliśmy się nigdy jakiegoś takiego prowadzenia całego marszu, ale zawsze jesteśmy z naszymi sztandarami. Także dużo rzeczy współpracujemy. Także współpracujemy, ale też zostajemy wyróżniani. Jest takie wyróżnienie Pro Ecclesiam Pontificem, to jest taki medal papieski, na przykład Jagoda Dobrowolska dostała, zresztą tu jest ten jej medal, to moja poprzedniczka, przypomnę. Pro Ecclesia et Populo, takie wyróżnienie kapituły tutaj gdańskiej dla osób świeckich, które się wyróżniają. Była przez wiele lat kapituła promująca wzorowe rodziny w diecezji, też w tym uczestniczyliśmy, szukaliśmy takie małżeństwa, rodziny, które można było wypromować. Nasze inicjatywy, w których uczestniczymy jako Duszpasterstwo Rodzin, to jest doroczna pielgrzymka ogólnopolska na Jasną Górę, zawsze w czwartą niedzielę września. Odnawianie przysięgi w parafiach, też właśnie w tą czwartą niedzielę we września zawsze program idzie na całą diecezję, żeby to było odnawiane w waszych parafiach, więc nie wiem, czy to już jest z kolei problem potem organizacyjny, czy księża to czytają, czy księża to wprowadzają, ale my co roku przygotowujemy program odnawiania przysięgi małżeńskiej. Właśnie w łączności z tą pielgrzymką na Jasnej Górze, gdzie delegaci odnawiają przysięgę małżeńską, a w naszych parafiach raz w roku obowiązkowo powinniśmy odnawiać przysięgę małżeńską. Organizujemy te doroczne rekolekcje właśnie na jesieni zawsze. Teraz to, co było z tym ksiądzem Piotrem Kijewiczem na początku, jak otwieraliśmy studium, teraz będziemy mieli z tym ojcem Knocem. Także zawsze w październiku. Wszyscy doradcy mają obowiązek, no, powinni być, tak, na tych rekolekcjach, także to jest też element takiej formacji doradców. Konferencje okolicznościowe. Była taka konferencja na przykład właśnie z udziałem dr Pułtaskiej na 30-lecie Familiaris Consortio. Teraz właśnie ta konferencja, o której mówię, ta Humane Vitae 50-lecie, to też będzie jedna z takich konferencji i wiele, wiele fajnych innych, których same organizujemy. Mieliśmy, no teraz akurat, bo to było 3 lata temu, mieliśmy też eucharystie regularne, comiesięczne. Mieliśmy spotkania dla małżonków Lectio Divina. No teraz tego nie robimy, ale robimy na przykład te spotkania dla małżonków Komunii Małżeństw. Więc ciągle coś tam staramy się też nasłuchiwać, co jest potrzebne i coś robić. Uczestniczymy właśnie w Dniu Świętości Życia, uczestniczymy w Marszach dla Życia, Święcie Młodzianków. Jest w naszej diecezji też taka droga krzyżowa dla wspólnot wszystkich promałżeńskich. To domowy kościół propaguje, ale my też się to staramy włączać. Publikujemy różne rzeczy. Ta strona duszpasterstwo rodzin.gda.pl czy poradnictwo gda.pl, bo to jest tak naprawdę ta sama strona, ona ma być taką platformą dla wszystkich inicjatyw promałżeńskich, prorodzinnych. Także jak coś macie fajnego, coś organizujecie, otwartego dla wszystkich, tak, że zapraszacie, bo kogoś zaprosiliście do diecezji, to jeżeli mi dacie takie, tą informację na maila, tam powiedzmy z dwutygodniowym wyprzedzeniem, nie w dzień przed, bo dzień przed to mi się już nie opłaca wstawić na stronę, tak, ale to ja to wstawiam bez żadnego problemu, tak, i wydaliśmy też te zeszyty, ale też mamy kronikę swoją, księgę pamiątkową, gdzie wszystkie te wydarzenia, no rejestrujemy, co się dzieje, w czym uczestniczymy, także też pilnuję tego, żeby ta historia została zapisana. Wy też jesteście w tej kronice, osoby, które się zgłosiły na pierwszą edycję studium, w ogóle dekret o powołaniu studium, także wasze zdjęcia, to wszystko jest uzupełniane. Byśmy dla potomnych to przeszło. Wiecie, ta stuletnia Janeczka Hartmann, którą wam pokazywałam, ona bardzo pięknie prowadziła kroniki od 70-tych lat. Wiecie, jak ja czytam, to było jeszcze tak ręcznie wszystko pisane, nazwiska, wiecie co, to fajnie się wspomina, nie? To już są lata, których ja nie pamiętam, a które, z których mogę sobie z tych kronik poczytać, co się działo. No i myślę, że te kroniki nasze też kiedyś za 23 lat będą z taką zainteresowaniem czytane. Będziemy sobie tam, wiecie, już tacy trzęsąci, siwi sobie na siebie, na jakimś zdjęciu się znajdziemy, na przykład z kursu. Będzie bardzo sympatycznie, nie? Praca z narzeczonymi, to nie tylko te 3 spotkania indywidualne w poradni, tak, ale głównie te 3 spotkania. Też praca, pomagamy coraz częściej przy katechizacji, to już nie jest tylko katechizacja księży na tych kursach tak zwanych przedmałżeńskich. Tu wręcz, tak jak wspominałam, chciałabym, żebyśmy coraz mocniej pomagali księżom, nie wyparli ich, broń Boże. Oni mają też być zaangażowani ciągle, ale mamy im pomagać. Ten element świadectwa jest nasz, bo my żyjemy w małżeństwach, w rodzinach. Natomiast jeżeli chodzi o małżeństwa, to tak jak przynajmniej te 3 lata temu próbowałam te problemy spisać i uważam, że one są dalej aktualne, to konkubinaty, to jest zmora dzisiejszych czasów. Antykoncepcja, narzeczeni z dziećmi. Słuchajcie, no mówię ci wam, że jak jeżdżę teraz po dekanatach, na spotkaniach takich, spotykam się z doradcami, to już, tak jak w zeszłym roku, nikt nie mówił o tym, tak w tym roku prawie na każdym spotkaniu wychodzi temat na przykład, że w poradniach już powinien być kącik dla dzieci, bo narzeczeni przychodzą z jedną, z dwójką, z trójką dzieci i naprawdę jest ciężko prowadzić spotkania, jak oni są obwieszeni dziećmi. Oni często, mam wrażenie, tak jak doradcy mówią, mają wrażenie, że jak z tymi dziećmi przyjdą, to myślą, że tak załatwią wszystko szybko, bo wiadomo, dzieci zaczną płakać, no to oni wymuszą ten podpis i pójdą do domu, nie? Często narzeczeni mówią, że z dzieckiem, czy mogą przyjść, no doradca mówi, proszę Państwa, postarajcie sobie opiekę dla tych dziecka zapewnić, nie? Nie każdy może, ale też nie każdy chyba chce. W każdym razie przychodzą z dwójką, trójką dzieci małych i trzeba mieć już, wiecie, i klocki, i kolorowanki, i chyba kojce pomału dla tych dzieci. To jest problem, bo my nieraz nie mamy w tych poradniach krzesełek w rozmiarze dla dorosłych, tylko na przykład mamy salkę dla dzieci, bo jakieś przedszkolne salki nieraz księża udostępniają na poradnie. I wiecie, nie dość, że mamy za małe krzesło, albo nie mamy stolika, albo nie mamy jakiegoś kącika, to jeszcze teraz się pomału wymaga, żeby jeszcze była przestrzeń dla dzieci. No ale to jest jakiś znak czasu, nie? Takie czasy przychodzą narzeczeni z dziećmi po prostu, nie? Swoimi. No, poradnia rodzinna, tylko no, dla narzeczonych. Nie, no to jest nowy problem i my musimy się z tym zmierzyć, nie? Teraz my mówimy narzeczeni, a tak naprawdę oni się chcą, żebyśmy ich nazywali małżonkami, bo oni na przykład mają 5 lat ślubu cywilnego, nie? W sensie kanonicznym dla nas to nie jest małżeństwo takie, no, jeszcze kościelne, ale my musimy też uszanować to, że zwracamy się do nich, nie mówimy narzeczeni, tylko małżonkowie, nie? Jako w funkcji narzeczonych przychodzą do nas. To jest szalenie trudne, ale nie przychodzą z problemami narzeczeńskimi, oni przychodzą z problemami małżeństw w kryzysie, nie? Którzy niemało tego często przychodzą bez wiary w Boga, z takim przestawieniem, że łaskę robią, że wezmą ślub kościelny i jak wezmą ten ślub kościelny, to tak Pan Bóg ma im pobłogosławić, wiecie, jak na zasadzie stoliczku na krysie i ten. A to tak nie działa, nie? I dlatego mamy dużo wyzwań przed nami, ale damy radę, z Bożą pomocą damy radę. Są też narzeczeni, czy małżonkowie, no właśnie rozdzieleni imigracją. No, coraz częściej na szczęście wracają już do siebie, wracają do Polski, widzą, że ten raj, ta zielona wyspa i tak dalej, że to nie jest tak wszystko fajnie i wesoło. No i to jest też fajne, ale był taki moment jeszcze kilka lat temu, że bardzo wiele małżeństw się rozsypywało przez emigrację zarobkową. I uważam, że to jest ogromne wyzwanie. Ja bym osobiście nie ryzykowała ze swoim własnym małżeństwem, będąc świeżo po ślubie zwłaszcza, bo co innego już może teraz, jakby sytuacja nas tak zmusiła do tego. Jeżeli emigracja zarobkowa, to też w ściśle określonym okresie, na przykład 3 miesiące, pół roku, a nie wiadomo na jak długo, może na wieczne nigdy oni tak się rozstali, nie? Także to w ogóle zawsze szalenie trudnym problemem były małżeństwa marynarzy. Tutaj właśnie w naszej diecezji to było zawsze obecne, nie? Bo Gdynia, Gdańsk, to dużo marynarzy, więc to były zawsze małżeństwa, które miały więcej trudności, ale przy dobrym nastawieniu, przy dobrej tej udawało się. Ale to jeszcze jest zrozumiałe. On pływa, on przypłynie, będzie pół roku na statku, pół roku w domu, a tutaj wiecie, świeżo poślubieni, on wpada tylko na ślub i jedzie z powrotem do Irlandii czy tam do Norwegii, a ona tutaj zostaje, nie? Nawet nie są w stanie przed ślubem się spotkać z nami, bo on tu, ona tam i tak, nie wiem, nie umie tego zrozumieć, no ale tak się zdarza, nie? Ja bym w ogóle wtedy odradziła ślub. Pobierzcie się, jak będziecie mieli czas, żeby razem zamieszkać, nie? Zwłaszcza w tym pierwszym okresie jest szalenie ważne, żeby zbudować tą autonomię tego związku. Nie wiem, czy wam mówiłam, czy ktoś mi domówił, że w Izraelu, w kraju, którym ta służba wojskowa jest tak szalenie ważna i nawet kobiety są w tej objęte tą służbą zasadniczą taką, to jak ktoś się ożeni, to jest zwolniony ze służby wojskowej przy pierwszym tym roku, nie? No, bo jakby Żydzi czują chyba to, że to jest ważne, żeby ten pierwszy rok nie przeszkadzać młodym się zintegrować, zamieszkać razem i tak dalej. Jak pracuję z małżonkami w kryzysie, to główny problem to są uzależnienia. Pornografia u mężczyzn, seriale u kobiet i ta mentalność, która wynika właśnie z tego, nie? Jeżeli chodzi o kolejny taki problem, jeżeli miałabym ocenić, to właśnie antykoncepcja i zdrada, która powoduje, że jak seks najpierw bez zobowiązań w małżeństwie, czyli antykoncepcja w małżeństwie, a potem no, z nudów, troszkę z ciekawości, bo wiadomo, że jak jest antykoncepcja, to często nie ma konsekwencji w postaci dziecka, no to spróbujmy jeszcze na zewnątrz, nie? Może będzie fajnie, ciekawo i stąd te... Jak ktoś się decyduje na antykoncepcję w małżeństwie, to musi wiedzieć też, że bardzo dużo ryzykuje zdradą pozamałżeńską. I mam też tak, znam kilka historii małżeńskich, a też u promil do mnie przychodzi tych ludzi w diecezji, którzy mają problemy, że najpierw była antykoncepcja w małżeństwie, a potem były zdrady. I przeważnie tam, gdzie jest zdrada, tam też była antykoncepcja. Problem bezdzietności to jest wbrew pozorom bardzo duży problem i to, co Asia tutaj mówiła, ta pokusa zapłodnienia pozaustrojowego, to nagabywanie na in vitro tych par, że pani musi i czemu pani nie chce, nie? Czemu, no, pani tylko to zostało. No, dobrze. Obrona życia, to Asia mówiła, aborcja, antykoncepcja, in vitro głównie. Ale to są szkodliwość, a ja zawsze uważam, że powinniśmy najpierw mówić o tej promocji odpowiedzialnego rodzicielstwa, czyli najpierw głosimy dobrą nowinę o małżeństwie i rodzinie, a potem dopiero dotykamy tych sytuacji patologicznych i próbujemy jakiś bałagan moralny uporządkować. Nie możemy zacząć od szkodliwości, od straszenia piekłem, nie daj Boże, straszenia piekłem i o tym, jak Pani powinna być ekskomunikowana i tak dalej. Broń Boże, nigdy w życiu. Najpierw mówimy o tym, jak pięknie Pan Bóg to wszystko przewidział i że da się żyć zgodnie z nauką Kościoła, a skoro Państwo macie problem, to może postaramy się znaleźć odpowiedź, no właśnie, jak pokonać te trudności czy problemy. Nie? I to zupełnie inaczej ustawia w ogóle nas, znaczy w świetle innym stawia w ogóle te spotkania i też naszą rolę i oni też się otwierają, bo gdzieś tak naprawdę papież Jan Paweł II mówił, że każdy ma w sercu, w naturze wpisane pewne tęsknotę za normalnością i my musimy dotknąć tych strun, żeby wydobyć z nich te pragnienia. Dlatego jak mówimy pięknie o seksie, to tak jak tutaj młodzi zauważyli, im się oczka błyszczy, bo oni tęsknią za tym. No, a jak zaczynamy mówić, że no dobra, ale to są pewne wymagania, no to już jest ciężko, nie? Co możemy zrobić? Zadbać o wyższą jakość przygotowania do ślubu. Ta współpraca z kapłanami, małżonkami, kerygmat, czyli głoszenie dzisiaj, ewangelizacja, nauki nie przez internet, nie jeden weekend. To musi być kontakt osobisty, kontakt w dłuższej perspektywie czasowej, z bardzo wielkim takim, z ogromną miłością i cierpliwością do nich. Bo my mamy tą przewagę, że mamy pewną władzę. To, że my im podpisujemy te spotkania, że my już jesteśmy jakby w ich oczach urzędnikami Kościoła, to jest, wiedzcie, pewna władza. I to też jest, to nie jest komfortowe dla nich i dla nas. Bo to tak jakby po dwóch stronach stajemy barykady od razu, tak to niestety jest postrzegane, chociaż tak wcale nie chcemy, żeby było, nie? I teraz ten dystans, żeby zmniejszyć, a jednocześnie to nie może być kosztem jakby spółfalania się z nimi, czy obniżania, rozmywania nauki Kościoła, czy takiego naginania się pod, wiecie, a to nie ma sprawy, żyjecie bez ślubu, no to trudno, wszyscy tak żyją, nie? Nie, my musimy powiedzieć, kochani, szkoda, że tak zaczęliście, no ale zdarzyło się, nie? Ale wiecie, że macie szansę na przykład, o właśnie, jeszcze pójść do rodziców na chwilę, zatęsknić za sobą, z nową jakością wejść w to małżeństwo, więc trzeba próbować, nie? Ksiądz im skreślił na przykład spowiedź, bo mieszkają ze sobą, trzeba powiedzieć, a szkoda, że wam ksiądz skreślił tą spowiedź, nie? Ale wiecie, że możecie iść do spowiedzi, nie? Że możecie spróbować jeszcze, więc można wtedy powiedzieć, dlaczego warto jednak podejmować ten wysiłek, nawet jak nam nie wychodzi. Trzeba powiedzieć, słuchajcie, no nie udaje się wam, mi też się nie udaje, nie? Ale próbujemy. Właśnie na tym polega chrześcijaństwo, ciągle z tych kolan powstajemy z pomocą łaski Bożej. I nie oceniamy, mówię, nie straszymy piekłem, nie mówimy, a to wam nie zaliczymy, nie prowadzi pani obserwacji, to pani jest ta zła, nie zaliczę pani tych spotkań, broń Boże. My siejemy i ja nawet się nieraz cieszę, że mamy te trudności z nimi, bo byśmy byli tak pyszni, gdybyśmy nie mieli tych trudności, a tak to tak uczy pokory i właśnie te trudności rodzą takie coś, że my myślimy, jak daleko świat się pogubił. No, co tu się stało? Koniec, czas minął. Nie, zasadniczo, słuchajcie, to i tak tam już była końcówka. Jeszcze, ale to myślę, do tego tematu wrócimy, jak szczegółowo poszczególne spotkania w poradni będą wyglądać i tak, co powinniście robić, kiedy mówić, co i jak, jakieś takie podzielenie się tym, to będzie w późniejszej fazie, jak już będziecie szli do poradni, tak? Jak już będziecie po tych egzaminach. Także do tej tematy będziemy wracali. Słuchajcie, zarządzam teraz 20-minutową przerwę, taką dłuższą, nie? Do wpół do... Dziękuję na razie za uwagę.